Między wschodem a zachodem. Audycja dla ciekawych świata.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odbył tygodniową podróż do Europy, wziął udział w szczycie G7 w Kornwalii, następnie udał się do Brukseli na szczyt NATO oraz na spotkanie z przywódcami Unii Europejskiej, a na zakończenie tej podróży ta kolejność zdaniem wielu komentatorów nie jest bez znaczenia. Przyleciał do Genewy na pierwsze rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W Genewie prezydent Biden pokazał przed Putinem, że reprezentuje państwa zjednoczone wokół zasad takich jak prawa człowieka. Tak powiedział ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie Piotr Wilczek. Dodał, że Waszyngton dostrzegł wcześniejszy sygnał niezadowolenia z powodu braku konsultacji z Warszawą. Zdaniem polskiej dyplomacji, prezydent Stanów Zjednoczonych odnotował stanowisko Polski, na przykład w kwestii Nord Stream 2. A panów zdaniem, co tak naprawdę najważniejszego dla naszego kraju i dla Europy? Już nie zapytam o świat, ale dla naszej części globu, co najważniejszego wynika ze szczytu Biden-Putin w Genewie? Adam Ruszczyński.
No, spora niepewność, jeśli chodzi o Polskę i Europę Środkową, bo takie próby dogadywania się Amerykanów z Rosjanami ponad głowami państw czy szefów rządów Polski, Europy Środkowej, myślę tutaj również o państwach bałtyckich, Litwie, Łotwie i Estonii, no niczym dobrym, że tak powiem, nie pachną. Natomiast z punktu widzenia geostrategicznych interesów amerykańskich Bidenowi zależało przed spotkaniem z Putinem pokazać, jak bardzo odbudował relacje z Zachodem, jego zdaniem nadszarpnięte poważnie przez politykę prezydenta Donalda Trumpa, którego przecież Biden organicznie nie znosi. A ja pragnę przypomnieć, że Trumpowi chodziło głównie o to, żeby sojusznicy amerykańscy w NATO zechcieli być naprawdę tymi sojusznikami i płacić tyle, ile się zobowiązali, podpisując stosowne umowy międzynarodowe. Biden część tej wizyty złożył na ofierze amerykańskiej polityki wewnętrznej, bowiem pragnął przekonać amerykańską opinię publiczną, że on właśnie odbudowuje te nadszarpnięte relacje transatlantyckie, ale napięcia pozostały. Biden bowiem wrócił do starej amerykańskiej koncepcji realizowanej już w 1990 roku budowy pozycji Niemiec. O ile wtedy chodziło o zjednoczenie Niemiec, to teraz wyraźnie Amerykanie stawiają na to, że Niemcy mają być ich gubernatorem takim głównym w Europie. To się oczywiście nie podoba we Francji, budzi pewne obawy w Wielkiej Brytanii, chociaż oczywiście dużo mniejsze od czasów, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. No niemniej jednak ten flirt amerykańsko-niemiecki i próba resetu w relacjach Ameryki z Rosją jest obserwowana z niepokojem nie tylko w Polsce, bowiem wiele krajów nie życzy sobie niemieckiej Europy. I tym też należy tłumaczyć zbliżenie prawicowego rządu polskiego z lewicowym rządem hiszpańskim Pedro Sancheza, do którego doszło w czasie wizyty premiera Morawieckiego w Hiszpanii i do takiej pewnej wspólnej deklaracji polsko-hiszpańskiej, mimo istotnych różnic przecież politycznych, dotyczących właśnie tego, na ile Europa ma być niemiecka i z nadania amerykańskiego i na ile kraje europejskie będą się z tym zgadzały. Żeby zapewnić spójność tej koncepcji politycznej, to Biden oprócz namaszczenia Niemiec do roli głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie, musi też wyrównać front w relacji z Rosją, bowiem przecież Amerykanie i wszyscy doskonale wiemy, jak blisko Niemcy współpracują gospodarczo z Rosją. Stąd też, żeby zapewnić koherentność, spójność tej amerykańskiej polityce, Biden postanowił dokonać nowego otwarcia w relacjach z Władimirem Putinem i tutaj sukcesu nie odniósł, bo poza wspólnym zdjęciem rozbieżności interesów amerykańsko-rosyjskich pozostały fundamentalne. Biden i demokraci, Partia Demokratyczna, mają nadzieję, że uda się skłonić Putina do zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi i rozluźnienia relacji rosyjsko-chińskich. Ale to jest złudzenie, bowiem Chiny nie traktują Rosji jako zagrożenia, raczej widzą w Rosji młodszego partnera gospodarczego, choć dalej
chwilego militarnie.
Chińczycy kolonizują, bo masa Chińczyków się osiedla na dalekim rosyjskim wschodzie. Rosja jakoś temu też nie przeciwdziała i będzie miała już wkrótce problemy tam. Natomiast odbywają się manewry wspólne rosyjsko-chińskie, które mają pokazać światu, jak bardzo Putin i Xi Jinping są spleceni węzłem wspólnych interesów. Amerykańska polityka posługująca się ideą praw człowieka wydaje się dość naiwna, bo proszę zwrócić uwagę na to, że Amerykanie nie uzyskali żadnego sukcesu eksportując ideę praw człowieka do Chin i nie uzyskali żadnego sukcesu eksportując ideę praw człowieka do Rosji. Kąśliwie zauważyłbym, że Izrael, który jest państwem wyznaniowym i demokracją nieliberalną i naruszającym często prawa palestyńskich Arabów, a nawet gwałcącym je bardzo brutalnie, nie spotyka się z uwagami ze strony amerykańskiej na temat praw człowieka, czyli widać, jak bardzo prawa człowieka służą realizacji polityki amerykańskiej i w odniesieniu do bardzo wielu krajów, w tym Arabii Saudyjskiej.
Nie tylko amerykańskiej. Jeszcze na koniec być może panów o to właśnie zapytam, o prawa człowieka w Unii Europejskiej, a konkretnie prawa konkretnej grupy ludzi. Za chwilkę oddam głos panu Krzysztofowi. Przepraszam, panie Adamie, że tak brutalnie przerwałem, ale czas nas nieubłaganie goni. Takie komentarze znalazłem w światowej prasie po tym spotkaniu. I tak na przykład Washington Post pisał, że Biden nie powinien dawać Putinowi kredytu zaufania, bo skończy się tak samo jak wszystkie poprzednie próby naprawy relacji Waszyngtonu z Moskwą. Tak samo, czyli zawodem. Niemcy z kolei, niemieccy publicyści komentują to w ten sposób, że spotkanie nie przyniosło prawie żadnych konkretnych rezultatów, ale spotkanie w Genewie sprawiło, że świat stał się bezpieczniejszy. I jeszcze komentarz z dziennika...
Nie wydaje mi się, od razu odnosząc się do tych komentarzy, zwłaszcza prasy niemieckiej, nie wydaje mi się, żeby świat stał się bardziej bezpieczny.
I jeszcze komentarz z dziennika Haaretz, na który pan się dzisiaj już, panie Adamie, też powoływał. Według tego izraelskiego dziennika na szczycie w Genewie nie doszło do przełomu, ale ustanowiono rywalizację z jasnymi regułami gry. Tak uważają publicyści dziennika Haaretz. Nie wiem, czy te jasne reguły gry to może być ta lista 16 celów, które przekazał Joe Biden Władimirowi Putinowi z taką klauzulą, że bardzo prosimy, aby rosyjscy hakerzy nie atakowali tych celów, bo to są bardzo ważne i krytyczne dla amerykańskiej infrastruktury obiekty. No, czy jasne reguły gry mają zastosowanie, panie Krzysztofie, tutaj? Czy mogą mieć zastosowanie?
No, jasne reguły gry to zależy dla kogo jasne, bo z punktu widzenia takiego pewnego politycznego cynizmu to reguły są oczywiście jasne. Pan Biden i pan Putin, to jest powtórka Jałty z panem Stalinem i panem Rooseveltem. To tak dla mnie jasno wynika. Panu Bidenowi w naiwny sposób wydaje się, że Putin klęknie przed wielkim bratem i uzna jego prawa człowieka. Mówienie o prawach człowieka przez prezydenta Ameryki, szczególnie tego demokratycznego, to jest tak jak oczekiwanie od kłamcy, że dotrzyma z tak zwanego słowa honoru. Prezydent Trump to, co należy, za co jego szanować. On po prostu widział wyraźnie, że aby Ameryka była na powrót wielka, great again, musi najpierw się wzmocnić gospodarka amerykańska, bo bez gospodarki amerykańskiej, rosnącej i silnej, nie ma przełożenia na politykę. Chińczycy to doskonale wiedzą i mam wrażenie, że gdzieś tam w chińskich gabinetach sobie komuniści chińscy szydzą z Ameryki, z tego Putina, ponieważ Chiny nieustannie rosną, a Ameryka, Stany Zjednoczone nieustannie gospodarczo podupada. Unia Europejska w tym wszystkim jest, jakby to powiedzieć, słabym graczem gospodarczym, bo to też jest, nie wiadomo, kto tym wszystkim rządzi, czy właściwie ten jarłyk, który pan Biden udzielił Niemcom, będzie potem realizowany, bo Niemcy też nie będą dotrzymywać słowa Ameryce, skoro będą mogli mieć lepsze biznesy z Rosją. To wszystko jest mocno pogmatwane. Na dokładkę to wszystko jest utopione w takim sosie pewnego złudzenia i kłamstwa i takiej maskierowki, bo my wszyscy twierdzimy, czy uważamy, że Gazprom jest ideą rosyjską, a ja twierdzę, że Gazprom jest ideą zarządzaną przez Berlin. I to jest taka kroplówka, którą Berlin kosztem krajów, którym potem sprzedaje ten rosyjski gaz, zasila Putina i tworzy taki bardzo groźny dla Polski dwubiegunową Europę. I Polska znajduje się pomiędzy jednym paskudnym sąsiadem, a drugim paskudnym sąsiadem. I pan Biden wzmacnia tą oś Moskwa-Berlin swoim niezdecydowaniem i taką pewną polityczną, dziecinną, rzekłbym, naiwnością. To jest dosyć przerażające, jak Amerykanie w sposób naiwny widzą ten świat i jak nie dostrzegają tego, że tak łatwo rezygnują ze swojego przywództwa i zamiast zasłonić się gospodarką i armią, to oni się zasłaniają tak śmiesznym takim tym, to co pan Adam powiedział, tym prawem człowieka, w które nikt nie wierzy, że w Ameryce jakieś prawa człowieka panują.
Czy zaryzykują panowie zatem krótkie podsumowanie tego szczytu, Biden, Putin, ale na takiej zasadzie, kto może czuć po tym szczycie się, przynajmniej na to, co dziś o tym spotkaniu wiemy, kto może czuć się jego wygranym? Sięgam tutaj jeszcze raz do dziennika Haaretz. W komentarzu redakcyjnym pojawia się coś takiego. Wygranym szczytu w Genewie jest Putin, ponieważ przywódcy USA wciąż szukają z nim porozumienia, uzasadniając jego agresywną postawę. Kto pana zdaniem, panie Adamie, jest zwycięzcą tego szczytu?
A zgadzam się z komentatorem dziennika Haaretz. Moja opinia jest identyczna. Zwycięzcą, ale medialnym, to bym podkreślił, propagandowym, jest Władimir Putin, bo on tam gospodarczo niczego nie ugrał specjalnie. Ameryka nie poszła na jakieś istotne gospodarcze, powiedziałbym, nie złożyła istotnych gospodarczych ofert Rosjanom, czekając zapewne na reakcję i szybko się doczekała wspólnej rosyjsko-chińskiej reakcji w postaci konferencji prasowej przywódców komunistycznych Chin, tak, i postkomunistycznej Rosji. Zatem uwaga dziennika Haaretz jest całkowicie na miejscu i całkowicie uprawniona. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na efekt domina, jaki się dokonał po tym spotkaniu Putin-Biden. Otóż Unia Europejska, jej przywódcy uznali, że również muszą doprowadzić do takiego szczytu Unia Europejska-Putin, idąc w ślad za panią matką, czyli za Joe Bidenem. Pomysł ten jednak został, mówiąc kolokwialnie, uwalony przez Polskę, Estonię, Litwę, Łotwę, kraje skandynawskie przy wsparciu Holandii, którzy to przedstawiciele tych państw uznali, że organizowanie takiego szczytu Unia Europejska-Putin byłoby nagradzaniem Putina za całą jego agresywną politykę. I to pokazuje, jak bardzo w polityce Unii wobec Rosji brakuje konsekwencji i stanowczości.
I ja bym odpowiadając na pytanie, kto jest wygranym, to ja uważam, że tutaj kontynuując myśl Adama, że wygranym jest przede wszystkim Nord Stream 2, a w związku z tym po części Rosja, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy Niemcy są tymi wygranymi, ponieważ oni uzyskali jarłek od Bidena na dalsze rządy w Europie i właściwie na taką zgodę na supremację niemiecką w Europie, którą Niemcy bez wątpienia wykorzystają. Natomiast dodałbym jeszcze do twojego pytania, bo ważne jest, kto na tym stracił. Straciła na tym oczywiście środkowa Europa, która się poczuła bardzo zagrożona taką, jakby to powiedzieć, niepewnością, jakby w sensie dotrzymywania słowa przez Amerykę, bo właściwie my moglibyśmy oczekiwać, że takie poważne mocarstwo jak Stany Zjednoczone nie zmieniają swojej polityki co 4 lata z powodu jakichś tam kaprysów związanych, że zmienił się pan prezydent i oni radykalnie zmieniają swoją politykę. To jeśli idzie o wielkie mocarstwo, jakim jest Ameryka, to jest głęboko niepoważne i głęboko dla świata niebezpieczne.
Wspomniał pan, panie Krzysztofie, o projekcie Nord Stream 2. Tutaj bardzo ciekawa wypowiedź z wczoraj. W Waszyngtonie minister obrony RFN Annegret Kramp-Karen Bauer powiedziała coś takiego. Gazociąg Nord Stream 2 to nie jest mój ulubiony projekt, ale cieszę się, że trwają rozmowy o tym, jak ograniczyć jego negatywne skutki dla Ukrainy i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Nie wiem, skąd ten śmiech.
Oni współczują Ukrainie za to, że ich okradają, no.
Tutaj no, niemiecka minister obrony dystansuje się też jakoś emocjonalnie
się,
od tego projektu.
Nie, dystansuje się, tylko taką gadkę wkleja, bo to jest standard niemiecki. Jak my mieliśmy Monachium, to Hitler też strasznie się użalał nad tym, że on dla dobra wszystkich to wszystko robi. To jest niemiecka gadka, nie należy się na te wszystkie, że tak powiem, chwyty erystyczne nabierać. Niemcy mają swój interes dominowania w Europie, skarży się nawet na to prezydent Francji, który nagle zrozumiał, że niemiecka gospodarka drenuje gospodarkę francuską w sposób niecny, o czym już kiedyś przy jakiejś okazji mówiliśmy, bo taka jest istota wspólnej waluty w ramach systemu ekonomicznego, to ten silniejszy za pomocą tej wspólnej waluty drenuje tego słabszego.
A pan, panie Adamie, jakoś pan się nie śmiał, kiedy przytaczałem te słowa.
Które? Annegret Kramp-Karrenbauer?
Tak, no dokładnie, ona, dokładnie, że nie jest no, to jej ulubiony projekt.
Powiedzmy, ona się z tego nie cieszy, to jest takie, tu się zgodzę z Krzysztofem Chmielnikiem, podejście Niemców, to jest trochę taka zabawa w dobrego i złego policjanta, bo jak obserwuję niemiecką politykę zagraniczną, to na przykład każdy odwiedzający nas polityk niemiecki, obojętnie czy lewicowy, czy prawicowy, mówi bardzo o swojej wrażliwości.
Z beczką miodu przyjeżdża.
Związanej z ofiarami Polski w czasie II wojny światowej. Natomiast jakoś nie widać, żeby rząd niemiecki, na co dzisiaj zwrócił uwagę, bardzo się z tego ucieszyłem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem w polskiej telewizji ministra spraw zagranicznych polskiego, Zbigniewa Rau, wyrażającego niezadowolenie w obecności ministra spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maasa, z bardzo marnych rezultatów przyznawania praw mniejszości narodowej Polakom. A Niemcy takimi prawami się cieszą. Minister Zbigniew Rau powiedział o polskim niezadowoleniu z Nord Stream 2 otwartym tekstem na publicznej konferencji prasowej. Minister Rau domagał się także reparacji wojennych od Niemiec. Oczywiście tu minister Heiko Maas, reprezentując stanowisko Niemiec, mówił, że sprawa reparacji jest zamknięta, ale oczywiście my Polacy tak nie uważamy. Mówię tutaj o tych publicystach i przedstawicielach polskiego społeczeństwa, którzy reprezentują polską rację stanu, a nie są ekspozyturą niemieckich rządów. A nie brakuje takich polskich polityków, którzy od czasu do czasu składają hołdy polityczne w Berlinie. Ostatnio taki hołd złożył minister Radosław Sikorski, mówiąc, że właściwie czego my chcemy, skoro Niemcy stracili 20% swoich terytoriów na rzecz Polski.
Długo moglibyśmy jeszcze rozmawiać. Panowie, ja obiecałem jeszcze jeden wątek na koniec tego programu, ale nie zdążymy go już rozwinąć. Żegnamy się w takim razie i mówimy do usłyszenia za miesiąc w audycji Między Wschodem a Zachodem, a zostawię Państwa tylko z takim pytaniem. Ciekawe, czy za miesiąc Węgry będą jeszcze członkiem Unii Europejskiej? Oczywiście nawiązuję tutaj do słynnej wypowiedzi o rzucaniu Węgrów na kolana, wypowiedzi holenderskiego premiera Marka Rutte. No zobaczymy, czy w kolejnej audycji Węgry będą dalej członkiem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Adam Ruszczyński, publicysta portalu zachod24.pl i Polskiego Radia Zachód.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I Krzysztof Chmielnik, również nasz radiowy publicysta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia.
Marek Poniedziałek, do usłyszenia.
Między Wschodem a Zachodem.
Między Wschodem a Zachodem.
Audycja dla ciekawych świata.